Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Franciszek przestrzegł przed pokusami przywiązania do rzeczy, nieufności i żądzy władzy. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański podkreślał, że są one powszechne i niebezpieczne.
Ojciec Święty, nawiązując do niedzielnej Ewangelii, zaznaczył, że te pokusy diabeł wykorzystuje, by nas oddzielić od Pana, doprowadzić do samotności i desperacji.
Papież Franciszek, radząc, w jaki sposób przezwyciężać pokusy, wskazał na Jezusa, który pokonuje diabła, nie dialogując z nim, ale głosząc Słowo Boże.
To jest ważne. Z diabłem się nie dyskutuje, nie dialoguje się z diabłem. Jezus stawia mu naprzeciw Słowo Boże. Cytuję trzy zdania z Pisma Świętego, które mówią o wolności od rzeczy, o zaufaniu i o służbie Bogu. Trzy zdania przeciwstawiające się pokusie. Nie rozmawia nigdy z diabłem, nie prowadzi z nim negocjacji, ale odpiera jego insytuację dobroczynnymi słowami Pisma Świętego. Jest to dla nas też zaproszenie. Z diabłem się nie dyskutuje, nie negocjuje się, nie dialoguje się.
Papież Franciszek zaapelował o dialog między Palestyńczykami i Izraelczykami. Modlił się o pokój na Ukrainie oraz za ludność Burkina Faso, nękaną atakami terrorystycznymi.
Ojciec Święty wyraził także swoją bliskość z ofiarami tragedii u wybrzeży Włoch, gdzie utonęło wielu migrantów.
Po południu papież Franciszek oraz jego współpracownicy z Kurii Rzymskiej rozpoczęli kolekcje wielkopostne, które potrwają do 3 marca.
Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II wprowadzono relikwie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i diecezji toruńskiej.
W świątyni sprawowana była w niedzielę msza święta. Relikwie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego wprowadził uroczyście ksiądz biskup Wiesław Śmigiel.
Ordynariusz diecezji toruńskiej w homilii powiedział, że błogosławieni są dla nas po to, aby być przykładem, ale także orędownikami.
Pokazują nam, że w różnych uwarunkowaniach historycznych, niekiedy niezwykle trudnych, można być świętym. Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski swoją posługę rozpoczął przed II wojną światową, a to był czas niezwykle trudny. Zawsze pełen oddania, poświęcenia, dyspozycyjny. Nie szukający siebie, ale wszędzie głoszący dobroć Boga. A kiedy przyszedł straszny czas wojny, okrucieństwo wojny, on potrafił w takich trudnych warunkach być znakiem Bożej dobroci i miłości i nigdy nie tracił nadziei. Myślę, że to jest błogosławiony na te czasy.
Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz z toruńskiego sanktuarium, zwrócił się do wiernych, aby modlili się o rychłą kanonizację błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Od tej pory będziemy w sposób szczególny przyzywać wstawiennictwa błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, bo jest patronem nie tylko harcerzy, ale przede wszystkim też młodego człowieka i chcemy tym młodym ludziom wyprosić świętość i każdemu z nas. Zatem zapraszamy już dzisiaj, byście również modlili się dzisiaj razem z nami o jego rychłą kanonizację. Chcemy, by był święty dla tej diecezji.
W toruńskim sanktuarium znajdują się łącznie 144 relikwie świętych i błogosławionych.
Litania do nich jest odmawiana w każdą sobotę, a w pierwsze soboty miesiąca odbywa się procesja maryjna z relikwiami.
W polskich parafiach zbierano w niedzielę środki finansowe na rzecz ofiar rosyjskiej napaści na Ukrainę.
Wojna trwa już ponad rok. Wskutek rosyjskiej inwazji miliony osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę, szukając schronienia.
Wielu z nich wciąż przebywa w naszym kraju i potrzebuje pomocy, stąd apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzenie zbiórki na rzecz potrzebujących.
A Kościół z pomocą swoich organizacji charytatywnych od początku konfliktu niesie pomoc Ukraińcom, przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
Wiemy, że tej pomocy Kościoła jest bardzo dużo. Ona jest obecna właściwie w każdym wymiarze, który dotyczy dzisiaj Ukrainy i Ukraińców. I miejmy nadzieję, o co wielokrotnie apelowali polscy biskupi, że tą pomocą się nie zmęczymy. Nie możemy zmęczyć się tym, że wojna się przedłuża, bo wydaje się, że ten konflikt jednak nie zakończy się bardzo szybko, a zatem potrzebne jest nasze wsparcie duchowe, jak również i pomoc finansowa.
Zebrane środki za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom rosyjskiej agresji.
W ciągu roku organizacja pomogła ponad 2 milionom uchodźców. Wartość wsparcia to niemal 600 milionów złotych.
W niedzielę ostatniego dnia Kongresu Europa Karpat dyskutowano m.in. o potrzebie powołania strategii karpackiej w ramach Unii Europejskiej.
Jak zadeklarowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, polski rząd nie ustaje w staraniach o utworzenie takiej strategii.
Według wiceminister taką potrzebę zauważają również wszystkie samorządy regionu. Strategia pozwoliłaby na zapewnienie szybszego rozwoju całemu obszarowi Karpat. Co więcej, miałaby wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa tej części Europy.
Wiceszefowa resortu funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazywała, że w tej kwestii potrzebna jest ścisła współpraca krajów regionu.
To musi być też dobra wola każdego z państw członkowskich, który leży na obszarze Karpat, aby w swoich programach krajowych, w swoich programach regionalnych uwzględniał te działania i wtedy jesteśmy w stanie poprzez dobrą współpracę, dobre wspólne projekty, czy to interregowe, czy właśnie w ramach środków szwajcarskich, realizować takie działania, które pozwolą nam realizować strategię pomimo jej braku.
Kongres Europa Karpat odbył się już po raz 35. Dwudniowe obrady, spotkania i panele dyskusyjne dotyczące m.in. edukacji, finansów, rolnictwa i szeroko pojętej gospodarki miały miejsce na zamku w Krasiczynie niedaleko Przemyśla.
W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele polskiego rządu, samorządu oraz Unii Europejskiej.
Wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej, pomagając Polakom, nadały lokalny wymiar służbie wojskowej.
Szef resortu obrony wziął udział w niedzielę w przysiędze wojskowej 18. Stołecznej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym.
Szkolenie podstawowe ukończyło 144 ochotników. Minister obrony powiedział, że terytorialsi sprawdzili się podczas pandemii obrony granicy polsko-białoruskiej i przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych.
Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej to element wzmacniania polskich sił zbrojnych.
Oprócz tego, że wzmacniamy liczebnie Wojsko Polskie, wyposażając Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń, to także wzmacniamy tą część wojska, która jest odpowiedzialna właśnie za wspieranie ludności cywilnej. I tym rodzajem wojska są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest cały proces, który służy realizacji naszej strategii obrony i odstraszania.
Formowanie 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej zaczęło się niespełna 7 miesięcy temu, a brygada liczy już ponad 600 żołnierzy.
To jedyna jednostka, której stały rejon odpowiedzialności to teren zurbanizowany. Żołnierze przygotowują się do obrony stolicy oraz szkolą się w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.
Wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że rząd wysłał już wniosek do Komisji Europejskiej o dopłaty do sprzedanego zboża dla rolników. Szef resortu rolnictwa wziął udział w 9. Kongresie Rolnictwa Rzeczpospolitej w Warszawie.
Rząd zdecydował się na pomoc gospodarzom ze względu na zakłócenia na rynku zbóż w związku z wojną na Ukrainie. Chodzi o problemy sygnalizowane przez rolników dotyczące wpływu importowanego zboża z Ukrainy na ceny oferowane przez odbiorców.
Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że rząd chce wspierać rolników w trudnych sytuacjach, stąd propozycja dopłat do sprzedanych zbóż, pszenicy i kukurydzy.
To są te towary, które można eksportować. Pozostałe są właściwie nieeksportowalne, więc należy opróżnić magazyny z tych zbóż, z pszenicy, kukurydzy, po to, żeby można było skupić pozostałe zboża. I to jest to wielkie zadanie. Wysłaliśmy już 1,5 tygodnia temu wniosek do Komisji Europejskiej o taką pomoc dla rolników. Tak uzależniono od regionu, czyli od 250-250 zł do tony sprzedanego zboża, pszenicy czy kukurydzy. I mam nadzieję, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na tego typu pomoc.
Środki na dopłaty mają pochodzić z rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej. Na wszelki wypadek przygotowywane są też fundusze z budżetu krajowego.
W tym przypadku niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej, aby dopłaty nie zostały uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.
Wysokość dopłat będzie uzależniona od odległości danego województwa od portów, ponieważ ta wpływa na cenę zbóż. Najwyższe będą więc dopłaty dla rolników z województw graniczących z Ukrainą.
Trwa okres rozliczania się z fiskusem. Cały czas można też przekazać 1,5% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Środki te są bardzo ważne, między innymi dla Fundacji Nasza Przyszłość, która od lat wychowuje i kształci w duchu patriotycznym kolejne pokolenia Polaków.
Jednak w związku ze zmianami, jakie wprowadził Polski Ład, wielu pracowników i emerytów o rocznych niższych dochodach nie zapłaci podatku PIT i nie przekaże darowizny.
Dlatego, jak podkreślił Szymon Cieśle, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość, te osoby mogą mobilizować innych do przekazania 1,5% podatku. Aby udzielić takiego wsparcia Fundacji Nasza Przyszłość, w zeznaniach podatkowych należy wskazać numer KRS 50 91 14 1.
Dlaczego warto, wyjaśnia dyrektor Szymon Cieślar.
Dlatego, że jak wskazuje nasza nazwa Fundacji Nasza Przyszłość, my patrzymy do przodu, myślimy o przyszłości, czyli inwestujemy w młodzież. Kształcimy młodzież, wychowujemy, dbamy, organizujemy im różne aktywności po to, żeby przygotować ich do życia w społeczeństwie, w polityce, w życiu zawodowym, w mediach, na różnych przestrzeniach. O tym kierunki studiów świadczą, w różnych przestrzeniach zawodowych. I właśnie dlatego, że jesteśmy jedną z niewielu, jeśli nie jedyną instytucją, która w ten sposób podchodzi do 1,5% podatku, przeznaczamy na takie cele.
Na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość można pobrać program, za pomocą którego wypełnimy deklarację. Można też zadzwonić do fundacji w godzinach pracy i poprosić o pomoc. Informacje, jak przekazać 1,5%, są także na portalu naszej rozgłośni. Przypominamy, że deklaracje podatkowe można składać do 2 maja.
Warto dodać, że z tych środków organizowane są między innymi warsztaty w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dla młodzieży z kraju i zagranicy, koncerty patriotyczne oraz powstały filmy Zerwany kłos i Nędzarz i Madam.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.